Cześć. Przyznaję się, że nie pamiętam już, kiedy ostatni raz nagrywałam, ale tym bardziej cieszę się, że w końcu mogę to robić. No i po części też dlatego, że oznacza to, że w końcu się uporałam z milionem projektów i projekcików do zaliczenia na uczelni. No ale już nie narzekam, bo temat dzisiejszego odcinka zaczerpnęłam właśnie z jednej z wykładowych opowieści. Czeka Was opowieść o chodzącej kontrowersji. Człowieku, którego wiele łączyło z kobietami w trakcie PMS-u, ze mną na czele, ale mam szczerą nadzieję, że nie jestem jedyna, i Phineasem Gage'em, choć panowie raczej nie wiedzieli o swoim istnieniu. Przygotujcie się na karuzelę emocji, ślub, zdradę i naprawdę trudne decyzje. Zaczynamy pranie mózgu. Witajcie w 12 odcinku podcastu Pranie Mózgu. Bardzo mi miło. Zaczynamy od szybkiej powtórki. W odcinku o Phineasie Gage'u mówiłam, że ludzie się zmieniają, czasem nawet o 180 stopni, a powodów tego możemy szukać w uszkodzonych płatach czołowych. Dzisiaj wracamy do tego tematu, ale spojrzymy na niego z trochę innej strony. Płaty czołowe to nasz skarb. Nasz w sensie ludzi, bo im zawdzięczamy nasz niebywale wysoki poziom funkcjonowania intelektualnego. To najmłodsza część naszego mózgu, znajdująca się z przodu, tam gdzie czoło, tylko trochę głębiej, zajmuje 30% powierzchni kory mózgowej, a więc sporo. Płaty czołowe są świetnie skomunikowane z innymi częściami mózgu, odpowiadającymi m.in. za emocje, ale niestety stosunkowo długo dojrzewają, więc przez spory czas naszego życia są podatne na uszkodzenia lub jakieś tam czynniki, które mogą zaburzyć ich prawidłowy rozwój. No trudno. Płaty czołowe mają szereg różnych funkcji, ale nas szczególnie dzisiaj interesują kontrolowane przez nie wyższe czynności psychiczne. Planowanie, podejmowanie decyzji, przewidywanie konsekwencji, rozwiązywanie problemów i kontrolowanie naszych popędów. W płatach czołowych istotna jest ich przednia część, tak zwana kora przedczołowa. Możecie śmiało zapamiętać tę nazwę, płaty czołowe się przydają, więc może ta nazwa też kiedyś się przyda. Czym może skutkować uszkodzenie tych struktur? Poznajcie Eliota. Właściwie Eliot to tylko pseudonim, bo imię i nazwisko pacjenta pozostaje nieznane. No ale Eliot był kochającym mężem i ojcem. Mieszkał w Iowa wraz ze swoją żoną i dwójką dzieci. Jego życie nie było jakieś nadzwyczajne, ale też nie miał na co narzekać. Choć właściwie miał, gdy w 1975 roku, mając 36 lat, zaczął potwornie cierpieć z powodu bólów głowy i kłopotów z koncentracją. Gdy w końcu udał się do lekarza, zdiagnozowano u niego guz wielkości piłki baseballowej, miażdżący płaty czołowe. Na szczęście medycyna była już na tyle rozwinięta, że istniała możliwość przeprowadzenia operacji, więc tak też zrobiono. Usunięto guza wraz ze sporą częścią kory przedczołowej. Tego obszaru, o którym mówiłam przed chwilą i który bierze udział m.in. w procesach planowania i podejmowania decyzji. No i jak to w moich historiach podcastowych bywa, początkowo wydawało się, że wszystko się udało. Eliot nie miał problemów z pamięcią, czytaniem, pisaniem, był tak samo inteligentny jak przed operacją, ale, zawsze jest jakieś ale, zamiast bólów głowy pojawiły się u niego ogromne trudności z podejmowaniem decyzji. Wspomniałam na początku, że Eliota sporo łączyło z kobietami w trakcie PMS-u i to właśnie problemy z podjęciem decyzji miałam na myśli, bo przynajmniej ja potrafię mieć spore trudności podczas dokonywania wyboru talerza, na którym zjem obiad, nie mówiąc już o tym, co na niego zjem i gdzie. Tylko że PMS się kończy. Decyzja w końcu zostaje podjęta, a Eliot ten koszmar musiał znosić każdego dnia, niemalże bez końca. Wybór restauracji, do której ma się udać na obiad czy kolację, stał się dla niego po operacji niemożliwy. Przed podjęciem tej decyzji musiał rozważyć ceny, pozycje w menu, klimat, wystrój, odległość od jego domu, stopień zatłoczenia i kwalifikacje obsługi w różnych lokalach. To i tak nie wystarczało. Eliot nigdy nie był pewny. Jeśli wydaje Wam się, że to przecież nic takiego, restauracja chińska, McDonald's czy cokolwiek innego, żadna różnica, to spróbujcie sobie wyobrazić, że dla osoby z uszkodzonymi płatami czołowymi nawet taka decyzja może być niemożliwa do podjęcia. A teraz pomyślcie, ile takich mini decyzji podejmujemy każdego dnia. Kawa czy herbata, z cukrem czy bez, mleko z laktozą czy bez, płaszcz czy puchowa kurtka, autobus 139 czy 172 i tak dalej. Potrafi to naprawdę utrudnić człowiekowi życie. Elliot z tego powodu stracił pracę. A ściślej mówiąc, stracił ją dlatego, że zaczął się spóźniać albo opuszczać dni w pracy, bo godzinami mył włosy czy prowadził poranną toaletę. Jak się już w tej pracy pojawiał, to zajmował się na przykład przez pół dnia układaniem dokumentów. Według kolorów, nie, jednak dat, nie, alfabetycznie. I nagle, nie wiedząc kiedy, nie był w stanie wykonywać swoich obowiązków, bo po prostu brakowało mu czasu. Priorytetowanie i organizowanie swojej pracy stało się piętą achillesową Elliota, a może bardziej trafnie byłoby mózgu Elliota. Ale jak to się stało, że człowiek z IQ wynoszącym 120, który bez trudu podczas zadań przedstawiających hipotetyczne sytuacje z życia potrafił dokonywać wyborów, określać skutki różnych decyzji, a był tak zupełnie bezradny w codziennych sytuacjach? Dlaczego stracił możliwość podejmowania logicznych czy jakichkolwiek decyzji? Zacznijmy od omówienia racjonalnego modelu podejmowania decyzji. Zaczynamy od porównania sobie obu możliwych opcji. Plusów, minusów, konsekwencji ich wyboru. Tworzymy możliwe scenariusze tego, co może się wydarzyć, porównujemy je, a następnie wybieramy to, co wydaje nam się najrozsądniejsze. Pamiętamy jednak, że nie wiadomo, który ze stworzonych przez nas scenariuszy zaistnieje w rzeczywistości. Taki proces może trwać niezwykle długo. Podobno jednak w życiu podejmujemy decyzje w ten sposób bardzo rzadko, bo do gry wkraczają emocje, które pomagają nam decydować. Według Antonio Damasio, neurobiologa, w zdrowym mózgu emocje z układu limbicznego, który świetnie połączony jest z obszarami kory przedczołowej, współpracują z racjonalnym mózgiem. Emocje oddziałują na podejmowanie decyzji poprzez łączenie się z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami i oznaczanie ich jako dobrych, jeśli ich skutkiem było pojawienie się pozytywnych emocji, lub złych, jeżeli emocje, które się pojawiły, były negatywne. Wszystko to po to, abyśmy nie utknęli w błędnym kole rozważania racjonalnych plusów i minusów. Wszystkie przypadki czucia czegoś w kościach to właśnie wynik wpływu emocji związanych z naszymi doświadczeniami na podejmowane przez nas decyzje. I tak właśnie nasz dzisiejszy bohater Elliot ze zorganizowanego pracownika zmienił się w człowieka, który nie potrafił rozplanować zajęć, określić, co jest ważne, a co można zostawić na później. Niepotrzebnie spędzał godziny nad zadaniami mało istotnymi i przestał uczyć się na błędach. Co ciekawe, w testach inteligencji wypadał dobrze, ale to, co działo się w jego życiu po operacji, zupełnie temu przeczyło i śmiało można by to nazwać chaosem. Może Wam się to wydawać zaskakujące, ale powodem tego był właśnie brak emocji. Dlatego, że w jego mózgu połączenia między układem limbicznym a korą przedczołową nie działały już prawidłowo, pozornie proste decyzje z serii jogurt waniliowy czy truskawkowy były dla niego nie do podjęcia, bo rozumowanie w ich przypadku nie bardzo nam pomaga. Jogurt ma takie same plusy jak jogurt. To emocje, nasze preferencje, to na co akurat mamy ochotę, pozwalają decydować, że tym razem zjemy waniliowy. U Elliota, można powiedzieć, emocje nie dochodziły do głosu, więc tkwił on zawieszony między truskawką a wanilią. No jogurty jogurtami, ale miał być ślub, zdrada i prostytutki, no i gdzie to wszystko? No więc słuchajcie. Elliot po operacji był miły, spokojny, ale dość zamknięty w sobie. W przeciwieństwie do Gage'a nie zaczął kląć jak szewc, choć jego żona pewnie wolałaby, żeby pojawił się akurat taki skutek. No ale trudno. Najpierw Elliot stracił pracę. Powód już znacie. Potem nie był w stanie znaleźć żadnej innej na dłużej. Oprócz tego beztrosko zainwestował wszystkie swoje oszczędności w niekoniecznie rozsądny interes, a po ich stracie niezbyt ubolewał, a można nawet powiedzieć, że miał to gdzieś. No i na dodatek, gdyby tego było mało, zaczął zdradzać swoją żonę, która była jego szkolną miłością, z 17-latką. No i w końcu jego małżeństwo się zakończyło. To znaczy pierwsze małżeństwo, bo później Elliot wziął jeszcze ślub z prostytutką. Niestety ten związek przetrwał tylko pół roku. Pozostając w temacie zdrad, ślubów i szeroko pojętej miłości, omówmy sobie kolejny z możliwych skutków uszkodzenia płatów czołowych, jakim są zaburzenia regulacji zachowań. Sprawnie działające płaty czołowe pozwalają nam hamować podstawowe popędy i wybierać to, co społecznie akceptowalne. Podpowiadają na przykład, że opowiadanie spicy żarcików przy niedzielnym obiedzie u babci nie jest najlepszym pomysłem, a proponowanie współżycia nieznajomym na ulicy raczej nie spotka się ze społeczną aprobatą. Ale jeśli płaty czołowe nie działają i nie podpowiadają, prymitywne instynkty biorą górę i domagają się natychmiastowego zaspokojenia. Jeśli dodamy do tego brak możliwości oceny swoich zachowań jako dobre lub złe, zauważenie tego, że te zachowania może niekoniecznie są odpowiednie, staje się niemożliwe. Zabrzmi to może absurdalnie, ale Elliot potrafił ocenić słuszność decyzji w hipotetycznych sytuacjach i opisać wszystkie możliwe ich skutki, ale mimo to nie potrafił twardo orzec to głupi pomysł, lepiej nie, jeśli chodziło o jakąś sytuację z jego życia. Wniosek z tego taki, że zdrowy rozsądek nie jest do końca zdrowy, jeśli nie współpracują z nim emocje. Elliot wprawdzie narobił głupstw, ale biorąc ślub z prostytutką, ani wydając wszystkie swoje oszczędności, fizycznie nikogo nie krzywdził. W książce Sama Kina opisany jest jednak przypadek pewnego nauczyciela, który nagle, około 40, zaczął gromadzić materiały pornograficzne z nieletnimi dziewczynkami, składać niestosowne propozycje dorosłym i dzieciom. Został za to aresztowany i skazany, ale ze względu na niekaralność trafił do zamkniętej kliniki. Tam było jednak jeszcze gorzej, nadal zachowywał się niestosownie i w końcu trafił do więzienia. Dopiero gdy zaczął cierpieć z powodu bólu głowy i trafił do szpitala, wykryto u niego guza mózgu wielkości kurzego jaja. Po usunięciu guza wszystko wróciło do normy. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym uważała, że przyczyną takich skłonności są guzy mózgu. Nie, a przynajmniej nie zawsze. Jednak istnieje tego duże prawdopodobieństwo, gdy oprócz nich obserwujemy u pacjentów także inne zaburzenia neurologiczne. No i dla jasności, zaburzenia emocjonalne po uszkodzeniu płatów czołowych mogą dotyczyć oczywiście zmian nie tylko w zakresie zachowań seksualnych. W literaturze znajdziemy opisy różnych wariantów tzw. zespołu czołowego, które charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi objawami. Oszczędzę Wam naukowych terminów, ale jest taki, który objawia się tym, że chory tak jakby traci chęć do funkcjonowania, jest apatyczny, przestaje mówić. Drugi typ wręcz przeciwnie, skutkuje pobudzeniem, chwiejnością emocjonalną, zamiłowaniem do niestosownych dowcipów, zmniejszonym wyczuciem w rozmowie i wręcz wzmożeniem produkcji słownej. Kolejny typ niesie za sobą zaburzenie krytycznego rozmowania i zmniejszenie zachowań słownych, no i ostatni, który powoduje pojawienie się nieadekwatnych reakcji emocjonalnych i trudności z dopasowaniem znaczeń do kontekstów. Jak widać, chorzy z dotychczas spokojnych mogą stać się agresywni, wybuchowi lub wulgarni. Ale oczywiście działa to w obie strony. Dotychczas żywiołowi i emocjonalni mogą stracić tę iskrę. Oczywiście, moi drodzy, to co opowiedziałam to skrót skrótu, a przyczyn i skutków uszkodzeń płatów czołowych jest znacznie więcej. Ale pamiętajcie, że ja tu tylko podrzucam historię, opowiadam o ciekawostkach, które interesują mnie, więc może i Was zainteresują. Jeśli więc jesteście zaciekawieni tym tematem, zaglądajcie do opisów, bo tam zawsze zostawiam wszystkie linki do źródeł, z których korzystam i które uznaję za wartościowe. I to już koniec naszego dzisiejszego odcinka o Elliocie i płatach czołowych. Dziękuję, jeśli dosłuchaliście do końca. Życzę Wam wspaniałych prezentów od Świętego Mikołaja, dużo mandarynek, świątecznych piosenek i zapachów, bo choć temat i tytuł odcinka średnio się wpasowują, to pamiętajcie, że zaczął się właśnie grudzień, czyli przynajmniej dla mnie najpiękniejszy miesiąc w roku. Z tej okazji w opisie oprócz Instagrama i adresu mailowego jak zwykle znajdziecie też moją ukochaną świąteczną piosenkę. Potraktujcie to jako prezent ode mnie dla Was, tak żeby wprowadziła Was w klimat, jeśli jeszcze sami nie rzuciliście się na świąteczne playlisty. No i pamiętajcie, że bez sprawnie działających płatów czołowych pewnie nie potrafilibyście zdecydować, która świąteczna piosenka jest waszą ulubioną. A to przecież naprawdę ważna kwestia. Tak tylko mówię. Trzymajcie się. Cześć.